Rozdział 33. Zrobiłaś kopię tego zwoju? Spytała Tamun, gdy tylko Emeral połączyła się we śnie z bliźniętami. Próbuję, odparła. Barmonia pokazuje mi zwój tylko dlatego, że potrafię przetłumaczyć tekst. Nie pozwala spisywać tłumaczenia. Nie pozwala nawet robić notatek. Muszę uczyć się na pamięć, ile zdołam, i zapisywać w tajemnicy. W jakiej formie to notujesz? Spytała Tamun. Wypaliłam tekst po wewnętrznej stronie mojego bukłaka. Nigdy go nie znajdą. W jakim języku? Po chanijsku. Więc nie zrozumieją, co zapisałam, nawet gdyby znaleźli. Musisz używać oryginalnych glifów. Najmniejszy błąd w tłumaczeniu może zmienić znaczenie zdania. Ona nie popełni błędu w tłumaczeniu, wtrącił Surim. Dziękuję, rzekła Emeral zadowolona, że ją broni. Może nie zdawać sobie z tego sprawy, sprzeciwiła się Tamun. Nie wolno nam ryzykować. W dawnej mowie kapłanów słowa często miały więcej znaczeń. Gdyby Emeral nie spała, pewnie by teraz westchnęła. Tamun źle przyjęła wiadomość, że zwój jest bezużyteczny. Nie chciała w to wierzyć. Twierdziła, że wiersz musi być szyfrem. No dobrze, spróbuję jakoś skopiować te glify. Ale co potem? To tylko opowieść. Nie ma tam żadnych wskazówek co do tych tajemnic bogów. Nie? W umyśle Emeral zadźwięczało rozbawienie Tamun. To, co już nam przekazałaś, zawiera przecież oczywiste wskazówki. Oczywiste? Tajemnice zachowane są w niezniszczalnej postaci. A co jest niezniszczalne? Nic. Złoto, stwierdził Surim. Tak kiedyś mówił mi kowal. Można je roztopić i zmieszać z innymi metalami, ale samo nigdy nie rdzewieje ani się nie rozpada. Jeśli sekrety zapisano w złocie, a złoto da się roztopić, to i te sekrety ulegną zniszczeniu, zauważyła Tamun. Musi to być więc coś tak twardego i wytrzymałego, że nie da się zniszczyć. Diament? Zaproponowała Emeral. Wróciła pamięcią do znalezionych w trumnie skarbów. Wśród biżuterii i pucharów było sporo szlachetnych kamieni. Diament można rozciąć innym diamentem, stwierdziła Tamun. A to czyni go równie delikatnym jak złoto. Co jeszcze więc zostało? Spytał Surim. Bliźnięta umilkły i zamyśliły się. Emeral powróciła pamięcią do klejnotów i świecidełek. Jeśli tajemnice zostały utrwalone w diamencie, ukrycie go wśród skarbów byłoby sprytną sztuczką. Jednak niewiele tajemnic da się wyrzeźbić w diamencie. Niektóre z kamieni miały imponujące rozmiary, ale i tak trudno było znaleźć na nich miejsce na więcej niż kilka słów. Łatwiej by było, gdybyś to ukradła i dostarczyła nam. Nie mam zamiaru kraść tej kupy złota. Nawet gdyby nie była taka paskudna i ciężka, to przecież wiemy, że zwój chcą dostać pentadliańscy słudzy. Połowa sług z Itchanii Południowej ścigałaby mnie przez całą drogę aż do wybrzeża. Być może nie znalazłabym statku, żeby... Emeral! Obudź się, coś się stało! Zdrajca! Nagle Emeral uświadomiła sobie, że słyszy głos. Głos Barmonii. Krzyczał. Natychmiast wyrywała się ze snu do pełnej świadomości. Ten śmierdzący, zdradziecki złodziej! Własnymi rękami wyrwę ci flaki i nakarmię nimi! Wstała, zarzuciła kot na ramiona i wybiegła z namiotu. Krzyki dobiegały od strony aremów i namiotów domowych. Słowa Barmonii odbijały się echem w nocnej ciszy. Kereon i Jadhir stali przy ognisku. Kereon marszczył brwi, a młody człowiek szeroko otwierał zalęknione oczy. Starszy mężczyzna spojrzał na Emeral, a potem skinął w stronę namiotu Barmonii. Główna klapa była odsunięta i widzieli bałagan wewnątrz. Na podłodze leżał pogięty, zniekształcony przedmiot. Zwój. Zniszczony, powiedział. Emeral zaczęła kląć bezgłośnie. Barmonia tak pilnował zwoju, upierał się, aby być obecnym, kiedy tylko ktoś go badał, że uznała, iż będzie bezpieczny. Jestem głupia, pomyślała. A bliźnięta będą wściekłe. Krzyki ucichły, a potem z mroku wynurzyły się dwie postacie. Mikmer i Barmonia kłócili się. Przeoczymy go w ciemności. Kiedy wzejdzie słońce, możemy go wytropić, tłumaczył Mikmer. Zetrze ślady, kiedy zrozumie, że go ścigamy. Natychmiast ruszam za tym wychowankiem ladacznicy, tym zdradzieckim... Barmonia zamarł, gdy zauważył Emerald, a potem zamknął usta. Starała się nie zdradzać rozbawienia. Co się stało? Zapytał Jadhir cichym, przerażonym głosem. Barmonia zmarszczył czoło. Rej zniszczył zwój. Domowi twierdzą, że wziął Arema i odjechał. Kiedy? Niedawno. Parę minut temu, zrozumiała Emerald. Rej zdecydował się na to, kiedy rozmawiałam o zwoju z bliźniętami. Gdyby planował to wcześniej, na pewno by wykryły. Zabrał coś jeszcze? Spytał Kereon. Skrzynię i dużą sakwę, odparł Mikmer. Zmarszczył czoło, gdy Barmonia pognał do namiotu. Czemu pytasz? Przywódca ryknął gniewnie i wynurzył się z namiotu, czerwony z wściekłości. Zabrał skarb! Zimny dreszcz przebiegł Emerald po skórze. Jeśli miałam rację i te tajemnice są wyryte gdzieś na diamencie należącym do tego skarbu, nie zdziwiło jej, że Rej ukradł klejnoty. Wiedział, że będzie potrzebował pieniędzy, skoro usunął go z grona myślicieli, gdy tylko się dowiedzą, że ich zdradził. Ale dlaczego zniszczył zwój? To bez sensu, miał go przecież wykraść. Czyżby jakoś domyślił się, że tajemnica jest wśród klejnotów? Zwój stąd nie zniknie. Jeśli myśliciele potrafią go odtworzyć, zrobią to, ale ona nie musi czekać, aż im się to uda. Teraz ważne jest, by odzyskać skarb.
Nie możemy czekać do rana, warknął Barmonia. Powinniśmy się rozdzielić. Niech każdy weźmie kilku domowych i ruszymy w różne strony, doradził Kereon.
Mikmer westchnął i skinął głową. Pojadę na północ. Ktoś powinien tu zostać i pilnować tego, co zostało ze zwoju. Barmonia zastanowił się. Nie warto wysyłać Jadhira. Ja też lepiej zostanę. Spojrzał na Kereona i Mikmera. Sprowadźcie go tutaj. Ja się z nim policzę. Obaj przytaknęli, a potem szybko odeszli. Emerald słyszała, jak wykrzykują domowym rozkazy. Też mogę jechać, zaproponowała. Barmonia spojrzał na nią surowo i podejrzliwie. Nie, to może być niebezpieczne. Uśmiechnęła się lekko. Wątpię. Jesteś mi tu potrzebna. Przetłumaczyłam zwój, przekonywała. Co jeszcze mam do zrobienia? Zostań tam, gdzie mogę cię widzieć, warknął. Szczerze mówiąc, wcale ci nie ufam. Wzruszyła ramionami. W porządku. Wracam do łóżka. Zostań przy ogniu, rozkazał. Zawahała się. Kusiło ją, żeby odejść. Nie mógł jej zatrzymać. Ale być może da się odkryć jeszcze coś ważnego na temat zwoju. Lepiej więc zachować dobre stosunki. Z ciemności wynurzył się domowy. Zameldował, że na drodze prowadzącej na nizinę widziano przesuwające się światło. Światło, tak? Nie sądzę, aby Rej był tak głupi i używał latarni, kiedy jest wystarczająco jasno po wschodzie księżyca. Raczej przywiązał lampę do Arema, skierował go na niziny i solidnie klepnął po zadzie, a sam ucieka w przeciwnym kierunku, w stronę Glimmi i swojej nagrody. Odrobina przeglądania umysłów powinna to potwierdzić. Westchnęła z demonstracyjnym zniechęceniem i przeszła do gasnącego już ogniska. Położyła się na macie i otuliła kocem. Jadhir i Barmonia wrócili do namiotów. Słyszała, jak Barmonia mamrocze coś o zwoju i o tym, czy uda się go uratować. Wkrótce będzie zbyt zajęty, by zauważyć, że zniknęła. Wtedy spakuje swoje rzeczy, zabierze Arema pod wierzch i wyruszy za zdrajcą i skradzionym skarbem. Auraya płynęła samotna w sennym transie. Jeszcze dwóch Sije czekało pod sanktuarium na uwolnienie. Za niecałe 2 dni ucieknie z Glimmi i od Nekauna. W pokoju gdzieś bliżej odpoczywało ciało Mirara, a jego umysł przeglądał sny innych ludzi. Ogarnęła ją czułość i tęskne rozbawienie. Początkowo jako Layard był jej nauczycielem, potem kochankiem. Psi znów stał się nauczycielem, a potem wrogiem. Teraz był tak potrzebnym sprzymierzeńcem, pomocnikiem, przyjacielem. Lubię go, pomyślała. I to nie dlatego, że przypomina mi Layarda. Nie widzę go, więc oczy nie mówią mi, że rozmawiam z Layardem. Czasami dostrzegam jakiś cień Layarda w tym, co mówi przez senne łącza, ale na ogół jest to ktoś całkiem inny. Mirar, wróg bogów. Auraya w myślach wzruszyła ramionami. Wrogiem bogów jest też Jade, ale nie przeszkodziło mi to polubić ją, gdy już się poznałyśmy. Czy mam obowiązek nienawidzić tego, co oni, żeby uznali mnie za lojalną? Nie mogą mnie zmusić, żebym kogoś pokochała. Czy to samo dotyczy nienawiści? To interesujące pytanie, ale nie miała czasu, aby się nad nim zastanawiać. Przeglądała umysły, odkąd Mirar pierwszy raz to zasugerował. Po kawałku składali razem informacje potwierdzające, że pentadriańscy słudzy dotarli do wszystkich krain Itchanii Północnej, aby osiedlić się tam i nawracać miejscowych. Białym udało się wykryć i powstrzymać większość takich prób, w tym najbardziej udaną w Dunwayu. Teraz wysłała swój umysł, szukając w pobliżu innych, ale zatrzymała się zaskoczona. Niezbyt daleko jakieś potężne głosy budziły wibracje w magii świata. Się dzieje, kiedy nie radzisz się innych. Radziłam się. Mówiliśmy o ćwiczeniach i próbach, a nie o mobilizacji całych armii. Mobilizacja armii wymaga praktyki. Ten broniący się głos należał do Huan, a ten oskarżający to Saru. Ale także budzi oczekiwania i... Znów trafiłam na rozmowę bogów, pomyślała Auraya. Haya ostrzegał, że można mnie wykryć. Powinnam przestać słuchać i... Czy naprawdę sądzisz, że uwierzy w takie marne usprawiedliwienie? To był starszy męski głos, Bóg Lore. Auraya zawahała się, zdumiona, że także inni bogowie sprzeciwiają się Huan, nie tylko Haya. Cyrklianie zastanawiają się teraz, czy w ogóle wiemy, co robimy. To już nie moja wina, odparła Huan. Nie ja wydałam rozkaz, żeby armie się rozeszły. A co twoim zdaniem miały zrobić, jeśli nie zakończyć te ćwiczenia i wrócić do domów? To pytanie zadał Haya. Na dźwięk jego głosu Auraya poczuła ciepło w sercu. Więcej ćwiczyć? Zasugerowała Huan. Szkoda, że kazałeś im się rozejść. Przydałoby im się trochę szkolenia. Wiedziałaś, że pentadrianie się o tym dowiedzą, rzekł Lore. Nie możesz udawać, że nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji. Zabiliby Auraye, odezwał się spokojny kobiecy głos. To mogła być tylko Irana. Odzyskalibyśmy równowagę. Nie, przewaga przesunęłaby się na stronę pentadrian, odparł Lore. Mają Mirara. Który nie będzie walczył, przypomniał im Saru. Huan nie zwracała na niego uwagi. Nigdy nie mieliśmy lepszej okazji, żeby się go pozbyć, zaznaczyła. Jeśli martwi cię tylko równowaga, możemy rozkazać Aurai, żeby nie włączała się do bitew. A posłucha, kiedy cyrklianie zaczną przegrywać? Chociaż bogowie zaczęli teraz dyskutować, czy można jej zaufać, Auraye zdziwiły ostatnie słowa Huan, że nadarzyła się okazja, aby usunąć Mirara. Jak to możliwe, kiedy znalazł się w centrum potęgi pentadrian? Może krąży tu gdzieś wynajęty przez białych skrytobójca? ale jak zdołał uniknąć wykrycia przez głosy? Może nie wie, kim jest jego zleceniodawca. Aureja nie jest powodem, dla którego Cyrklianie pójdą na wojnę, oświadczyła nagle Juan. Na wojnę? Aureja nagle pożałowała, że przestała słuchać. Czy Cyrklianie naprawdę chcą zaatakować Pentadrian, czy też bogowie omawiali tylko możliwości? Nie pójdą na wojnę, odparł Lore. Kilka pentadriańskich spisków, aby nawracać Cyrklian, nie jest dostatecznym powodem najazdu na drugi kontynent. Aureja poczuła ulgę. Biali pójdą na wojnę tylko wtedy, gdy my im rozkażemy, zgodził się Saru. A więc? Spytała spokojnie Irana. Nie można się wtrącać, oświadczył stanowczo Lore. Sami muszą podjąć tę decyzję. Ale nie rozumiem, dlaczego nie możemy ich popchnąć, rzekł Saru. Ostatnim razem była to decyzja śmiertelnika. Czemu teraz nie nasza? Zgodzę się tylko wtedy, kiedy Aureja nie będzie w to zamieszana, rzekł Haja. Ty głupcze, zawołała Juan głosem aż ociekającym złością i pogardą. Chciałbyś, aby powróciły dawne czasy, kiedy bogowie tłoczyli się na świecie i nikt z nas nie mógł zrobić nic, żeby inni nie szpiegowali. Szpiegowali, przypomniała sobie ostrzeżenie Hai i niechętnie oddaliła się od bogów, którzy znowu zaczęli się kłócić. Jej powie. A kiedy to już nastąpi, to które zabić? Wcale nie. Głosy ucichły i stały się niesłyszalne. Aureja powróciła świadomością do własnego umysłu i otworzyła oczy. Urywki boskich rozmów rozbrzmiewały jej w pamięci. Musiała się zastanowić nad tyloma sprawami. Poukładała sobie to, czego się dowiedziała. Bogowie chcą wojny. Nie mogą się tylko dogadać co do czasu i tego, kto ma być w nią zaangażowany. Jak na istoty, którym nie przeszkadzało łamanie własnych praw, by zabić Mirara, dziwnie się troszczą, by wojna była uczciwą walką między równymi siłami. Haja nadal mnie broni. Zaproponował nawet, że poprze wojnę w zamian za moje bezpieczeństwo. Mirar nie jest tu tak bezpieczny, jak mu się wydaje. A jeśli go uprzedzi, czy to znaczy, że sprzymierzy się z nieprzyjacielem bogów? I czy ją to obchodzi? Lu nie czuła się taka zmęczona, odkąd urodziła się Ti. I podobnie jak tamtej nocy, mimo zmęczenia nie mogła zasnąć. Wtedy dręczył ją lęk o Ti, która była słaba i chorowita. Teraz obawiała się o całą rodzinę. Odwróciła się i spojrzała na męża. Dor patrzył gniewnie w nocne niebo. Policzek pod okiem miał opuchnięty i siny po uderzeniu wojownika, zmęczonego jego prośbami, by ich wypuścić. Równie dobrze mógłby namawiać gwiazdy, żeby zeszły z nieba, pomyślała. Wojownicy i służący są ślepo posłuszni swoim zasadom i tradycjom. Tak mówili Pentadrianie. Zmarszczyła czoło. Mówili, że mogą zmienić Danway, ale nic się nie zmieni, jeśli nie zechcą tego klany. A im się podoba tak, jak jest. To wszystko ich wina, powiedział głos w pobliżu. Ktoś inny wymruczał coś w odpowiedzi, uspokajającym tonem. Prowadzone szeptem rozmowy toczyły się między wieśniakami i przybyszami od chwili, kiedy wojownicy rozkazali im, aby się położyli i spali. Słuchała argumentów i oskarżeń, lęków i nadziei. Przez cały czas ze wszystkich stron dobiegały szlochy, a stary Ger znowu zaczął kaszleć. I komu wierzymy? Jej czy im? Odezwał się głos. Lu rozpoznała Moza, Kowala. Ona zna prawdę, ma moc, potrafi czytać w myślach, odparł inny głos. To Pol, rolnik. Może kłamać. Ale po co? Bo nie podoba jej się, że przybysze wtrącają się w nasze życie i sprawiają, że biedni ludzie są odważniejsi. Ma umowę z Iportakiem, żeby bronić władzy jego i wojowników.
Bogowie ją wybrali, przypomniał Pol. Ja nadal wyznaję krąg.
To by się nigdy nie stało, gdybyśmy mieli własnego kapłana, rozpaczał jeszcze inny głos.
Roy, żona piekarza.
Nastąpiła krótka chwila ciszy. Ger przestał kaszleć.
To nieważne, rzekł chrapliwie. Nikt się nami nie przejmuje, ani przybysze, ani wojownicy, ani biali.
Gdyby przybysze się nami przejmowali, wróciliby do domu, a nie pakowali nas w kłopoty.
Próbowaliśmy poprawić wasze życie, powiedział inny głos.
Lu rozpoznała Noenej. Kiedyś podziwiała godne zachowanie i spokój tej kobiety. Teraz w drodze do Honu po wyrok te cechy nie miały znaczenia.
Nie powinniście ściągać tu służących, powiedziała Roy. To zwróciło na nas uwagę.
My chcieliśmy tylko im pomóc, ale nie pomogliście. Spójrzcie teraz na nas. Wszyscy zginiemy, bo nie wiedzieliście, kiedy przestać.
Znów zapadła cisza.
Dlaczego nie mogliście zrezygnować ze swoich bogów dla naszych? Zapytał ktoś gniewnie. Ani jeden z was nie został cyrklianinem, a wielu naszych zostało pentadrianami. Wydaje mi się, że gdybyście chcieli być Danwejczykami, jak twierdziliście, byłoby inaczej.
Odpowiedź nadeszła od innego z przybyszów, zbyt daleko, by Lu usłyszała.
Ale wasi bogowie nie pomagają wam teraz, prawda? Odparła gorzko kobieta. Nam też nie pomagają. Żałuję, że w ogóle przybyliście.
Podniosły się inne głosy, wyrażające poparcie. Ger zakaszlał głośniej. Zabrzmiały kolejne oskarżenia. I nagle bardzo dużo osób zaczęło krzyczeć. A powietrze aż wibrowało od powstrzymywanego gniewu i strachu. Ktoś skoczył i Lu drgnęła, widząc, że kopie z całej siły, choć nie widziała ofiary. Zabrzmiał krzyk bólu, kilka protestów, a potem ludzie w całym obozowisku podrywali się na nogi. Jedni, by zaatakować przybyszów, inni, aby uciec. Lu wstała, chwyciła Ti i obejrzała się na Dora, ale ten gdzieś zniknął. Szukała go, a serce biło jej szybko ze zgrozy.
Stać!
Błysnęło światło tak jaskrawe, że Lu na moment straciła zdolność widzenia. Ti zaczęła płakać.
Żadnych bujek!
Głos należał do białej. Wzrok powracał powoli. Lu zamrugała i mocniej przytuliła Ti, wciąż szukając męża. Wojownicy chodzili po polu i rzucali rozkazy.
Pentadrianie na lewo! Cyrklianie na prawo! Rzucił jeden z wojowników.
Próbują nas rozdzielić. Ale gdzie? Z tłumu wynurzył się Dor. Twarz miał ciemną od powstrzymywanego gniewu. Podbiegła do niego i zobaczyła, że wzrok mu łagodnieje. Kiedy ją objął, odetchnęła z ulgą. A potem dostrzegła krew na kostkach jego dłoni. Spojrzała pytająco.
Uśmiechnął się ponuro. Szczęśliwy traf, powiedział. Potem nie mogłem już dotrzeć tak blisko. Nikt nie mógł. Większość z nich to czarownicy.
Czarownicy? Zdziwiła się.
Tak, westchnął. Myślę, że Biała miała rację. Zwykli ludzie mogą mieć kilka darów, ale nie takich.
Oszukali nas, Lu.
Lu spojrzała na Ti, na jej wykrzywioną od płaczu małą twarzyczkę, a potem na pentadrian, którzy rozkładali się teraz po drugiej stronie pola. I wtedy poczuła coś, po raz pierwszy w życiu. Nienawiść.